Katecheza dla dorosłych, bracia i siostry, rozpoczynamy cykl kateches. Będzie to 12 kateches. Eucharystia, tajemnica sprawowana, ponieważ ten drugi rok pochylenia się nad Eucharystią w cyklu trzyletnim duszpasterskim pod tytułem Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy ma nas jeszcze bardziej uświadomić, że Eucharystia jest tajemnicą wielką, ale sprawowaną, celebrowaną, czyli mamy w niej konkretne zadania i konkretny udział. Dziś chciałbym pochylić się nad tematem Eucharystia, tajemnica celebrowana, miejsce sprawowania Eucharystii. W Nowym Testamencie takim miejscem wszystkich miejsc, czyli pramiejscem, pierwszym i jedynym miejscem sprawowania Eucharystii jest sam Jezus Chrystus. On jest w centrum wszechświata, w centrum Ewangelii, w centrum Kościoła, w centrum naszej wiary i On jest samym centrum Eucharystii. Przecież to On nam w Eucharystii sam siebie daje. Pomimo wyjątkowego szacunku, jakim Jezus darzył jerozolimską świątynię, powiedział o sobie, i czytamy to w Ewangelii świętego Mateusza: oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Jezus Chrystus jest wyższym i bardziej pełnym miejscem obecności Boga niż jerozolimska świątynia i niż jakakolwiek świątynia. Kontynuacją tego, nazwijmy to, pramiejsca sprawowania Eucharystii jest zgromadzenie uczniów Chrystusa, którzy narodzili się z Ducha Świętego i prawdy, czyli tak naprawdę zgromadzenie wspólnoty Kościoła. W Starym Testamencie naród wybrany nazywano świątynią mesjańską i do tego określenia nawiązuje święty Paweł, który lokalne chrześcijańskie wspólnoty, które zaczęły powstawać, rozumiał jako świątynię Boga i jako dom Boży. Czyli lud zebrany w imię Jezusa Chrystusa, gromadzący się na łamaniu chleba, jest w jakimś znaczeniu, nawiązując do świętego Pawła, świątynią Boga i domem Bożym. Jezus pierwszą Eucharystię odprawiał z apostołami, my mówimy, w wieczerniku, czyli w dużej sali na górze, usłanej i gotowej. Tak czytamy u ewangelisty Marka i Łukasza. W Palestynie budowano zazwyczaj domy parterowe, ale w samej Jerozolimie, ze względów ekonomicznych, także budowano domy wielopiętrowe. Pokój na piętrze nie był przeznaczony do mieszkania dla rodziny, ale dla gości, dla indywidualnej modlitwy, bądź też był przeznaczony jako miejsce do nauczania przez rabinów. I zgodnie z przepisami najmniejsza sala na spożywanie paschy powinna mieć powierzchnię niecałe 20 metrów kwadratowych. Oczywiście zgodnie z przepisami żydowskimi. I tradycja wskazuje, że właścicielem wieczernika była rodzina Marka i Ewangelisty. Ta właśnie sala na górze miała takie wymiary. Pierwsi chrześcijanie sprawowali zaś Eucharystię w domach prywatnych. W większych miastach, takich jak Aleksandria, Kartagina, Antiochia, istniało więcej takich domów, w których uczniowie Chrystusa gromadzili się, aby łamać chleb, aby sprawować Eucharystię. Niektóre z tych domów posiadały salę odpowiednią do celów kultowych oraz miejsce mieszkalne dla tego, który tę liturgię Eucharystii sprawował. Od samego początku cmentarze, katakumby czy pokoje dla umierających nie były miejscami kultu. Na wschodzie w II wieku, a na zachodzie w III wieku Eucharystię odprawiano także na grobach męczenników. W czasie prześladowań chrześcijanie łamali chleb w miejscach pustynnych, pod gołym niebem, na okrętach, także w więzieniach. Specjalne budowle dla celów liturgii zaczęły powstawać pod koniec II stulecia na wschodzie, natomiast na zachodzie dopiero kiedy zakończyły się prześladowania, a zakończyły się one, jak pamiętamy, od wydanego w 313 roku przez cesarza Konstantyna Wielkiego edyktu mediolańskiego, który radykalnie zmienił sytuację chrześcijan, otwierając nową zupełnie erę, nowy czas. I wtedy zaczęły powstawać bazyliki, zaczęły powstawać kościoły w ogrodach, monastyczne kaplice zamkowe. Sam cesarz Konstantyn w swoim pałacu posiadał budynek kościelny, a kiedy wyruszał na wojnę, zabierał ze sobą namiot, który był urządzony na wzór kościoła. Miejsce sprawowania Eucharystii. Zwróćmy jeszcze uwagę teraz na częstotliwość i porę odprawiania mszy świętych. W Ewangeliach nie ma słów Jezusa, które określałyby, jak często należy Eucharystię sprawować. Opisy życia pierwszych chrześcijan zawarte w Dziejach Apostolskich sugerują, że Eucharystia była odprawiana codziennie. Święty Justyn, to jest drugi wiek, w swojej apologii zapisał, że Eucharystia i niedziela były ze sobą nierozłącznie związane. Wiemy też, że odprawiano Eucharystię w początku chrześcijaństwa także przy okazji pogrzebów. Cyprian z Kartaginy wspomina nawet o codziennej Eucharystii dla więźniów. Od IV wieku również sobota stała się dniem sprawowania Eucharystii. W Afryce odprawiano ją również w początkach chrześcijaństwa w środy i w piątki jako dni postu. Generalnie częstotliwość odprawiania mszy świętej była różna w zależności od rejonu ówczesnego chrześcijaństwa. Praktyka codziennego odprawiania mszy świętej upowszechniła się dosyć późno, bo w XVIII wieku. W XIX wieku istniało już przekonanie, że dobry kapłan sprawuje mszę świętą codziennie. I chociaż ciekawostka, w kodeksie prawa kanonicznego kapłan zobowiązany jest do sprawowania mszy świętej tylko w niedzielę, to jednak zaleca się, aby sprawował Eucharystię każdego dnia. Pierwsi chrześcijanie sprawowali Eucharystię w połączeniu z agapą. Agapa, czyli z posiłkiem. To był zasadniczo główny posiłek, a spożywano go wieczorem. Dlatego też msza święta była najczęściej w początkach chrześcijaństwa sprawowana w porze wieczornej. Z czasem, gdy mszę świętą niedzielną powiązano ze zmartwychwstaniem Jezusa, a nie z Jego śmiercią, zaczęto Eucharystię sprawować także w godzinach rannych. Praktyka liturgii wigilijnej, czyli mszy świętej sprawowanej wieczorem dnia poprzedzającego jakiś konkretny dzień, tak jak na przykład niedzielę, ta praktyka pozostała jedynie w przypadku Wigilii Paschalnej, w przypadku zesłania Ducha Świętego, czyli Pięćdziesiątnicy, czy też przy okazji Bożego Narodzenia. Jedynie w wyjątkowych przypadkach, na przykład przy braku wolności religijnej, zezwalano na odprawianie mszy świętej wigilijnej. Bracia i siostry, każdy kościół jest miejscem szczególnej obecności Pana Boga. Kościół ten pisany z małej litery, bo wtedy mamy na myśli świątynię i budynek. Jak piszemy kościół z dużej litery, to mamy na myśli wspólnotę zbudowaną z żywych kamieni naszych serc. Każdy więc kościół, ten pisany z małej litery, jest miejscem szczególnej obecności Boga, miejscem sakramentalnej, czyli eucharystycznej obecności Jezusa. Jest też domem modlitwy, w którym zbiera się wspólnota Jego uczniów. W dzienniczku świętej siostry Faustyny jest też takie szczególne słowo, które odnosi się do anioła, a mianowicie taka ciekawostka, pisze święta siostra Faustyna. Widziałam, jak na każdym z mijanych kościołów stał anioł, jednak w bledszym świetle od ducha tego, który mi towarzyszył w podróży, a każdy z duchów, którzy strzegli świątyń, skłaniał się duchowi temu, który był przy mnie. Można więc sądzić, nawiązując do świętego Tomasza z Akwinu i jego Sumy Teologicznej, że anioł wykonuje co najmniej dwie duchowe czynności. Adoruje Boga i strzeże Jego miejsca, miejsca świętego. Czyli możemy powiedzieć też, że każdy kościół, ten zbudowany z kamienia, jest szczególnie strzeżonym miejscem przez anioła. Dziękuję, bracia i siostry, za udział w tej katechezie, za jej wysłuchanie. Życzę wszystkim pięknej, błogosławionej i pełnej zdrowia niedzieli. Trzymajmy się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.